z Apokalipsy 7 Jana Apostoła, rozdział 10. I ujrzałem innego potężnego anioła, wstępującego z nieba, obleczonego w obłok. Tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste. I w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A kiedy zawołał, 7 gromów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło 7 gromów, zabrałem się do pisania. Lecz usłyszałem głos mówiący z nieba, zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało, i nie pisz tego. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niemu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest. Że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu 7 anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak on podał dobrą nowinę sługom swym prorokom. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę, i rzeczy mi: weź i połknij ją, a napełni wnętrzności Twego ryczą, lecz w ustach Twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książęczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: trzeba Ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach.
I ujrzałem innego potężnego anioła, wstępującego z nieba. Chodzi o anioła Ducha Świętego, Rafała. Co to oznacza? To oznacza, że już kończymy w Apokalipsie tę część, która dotyczy epoki Syna. Tę część, której jest z odsłania największe oszustwa szatana, jakie wniósł w życie Kościoła chrześcijan. Od rozdziału 4 odsłanialiśmy te oszustwa. To, na czym zakończyliśmy ostatnim razem, to są konsekwencje tych oszustw, ponieważ Jezus jest bezsilny, bo my nie sięgamy po Pismo Święte, nie chcemy pokornie poprosić o zrozumienie Apokalipsy. W związku z tym pozostaje mu jedno: wydawać nas w konsekwencje naszych ciemności. A duch ciemności to jest szatan. I na rodzinę ludzką, na ludzkie wnętrza przychodzą ogromne cierpienia. W przyszłą sobotę skończymy omawianie tej części Apokalipsy, która dotyczy, będzie to omawianie ostatniego z oszustw, jakie szatan wprowadził w życie, w naszą mentalność. To oszustwo konkretnie polega na tym, że my poza Kościołem katolickim szukamy pogan, a Jezus mówi, to są ludzie nieznający Boga. I nie jest bardzo łatwo ich zbawić. Poganie są tylko wewnątrz chrześcijaństwa. Poganie są tylko wewnątrz. Ci, którzy poznali i zignorowali, to są poganie. A my mówimy, o jak to dobrze, że się urodziłem w Kościele katolickim. Znaczy mówiąc, jak to dobrze, że już od dzieciństwa, od Chrztu Świętego znalazłem się na statku, który zmierza do portu wiecznego. A Jezus powie: nie mam kłopotów ze zbawianiem pogan, bo im mało dałem. Komu mało dano, od tego mało będą żądać. A wam dałem przymierze w moim krzyżu. Ja żyję w was, a wy winniście żyć we mnie. Resztę sobie odłóżmy już najbliższą sobotę. Dziś wracamy do anioła Ducha Świętego Rafała. Otóż Trójca Święta zawsze cała działa. Wszystkie trzy osoby działają zawsze razem. Ale według Apokalipsy okazuje się, że na zasadzie peletonu kolarskiego. Najpierw Bóg Ojciec wychodzi na czoło, później schodzi na trzecie miejsce, wychodzi Syn Boży, to jest epoka Syna. No i teraz zbliża się epoka Ducha Świętego. Duch Święty wyjdzie na czoło swej oblubnicy Maryi, tajemnicy niepokolonego poczęcia. Każdą epokę rozpoczyna inny anioł. Epokę Ojca w Egipcie rozpoczął Michał anioł. On dokonywał tych plag w Egipcie. No i najważniejsze dwie plagi to noc paschalna, czyli śmierć pierworodnych, ponieważ właśnie Rzymianie uśmiercali żydowskie dzieci, chłopców. Nie Rzymianie, Egipcjanie uśmiercali. To teraz ten grzech do nich wraca. Księga Mądrości mówi, w czym człowiek grzeszy, w tym bywa karany. Więc tak nieraz się trzeba przyjrzeć karany. No i drugi cud to jest Morze Czerwone. Zatwardziałość, pycha faraona jest ukarana. Po raz drugi. Anioł staje na swych nogach, świetlistych kolumnach, na morzu i na wodzie. Ten tekst mówi. Na morzu i na wodzie. To niekoniecznie chodzi o morze fizyczne, tylko chodzi o morze w symbolice biblijnej. Tam, gdzie jest najmniej Boga, a jest chaos, zamęt, szatan. Tam, gdzie szatan powoduje, że świat zamienia się w niebezpieczny żywioł. I tak już w Egipcie Michał anioł stanął jedną nogą noc paschalną, a drugą nogą na Morzu Czerwonym. Syn Boży swoją epokę rozpoczyna działaniem anioła Gabriela. Znowu przez 3 lata swojej publicznej działalności Jezusa Chrystusa, jakby anioł Gabriel jedną nogę trzyma na świątyni jerozolimskiej, morzu chaosu, nieładu, pozornego przyjęcia Boga, pozornego kultu Boga i 12 apostołach oraz świętej reszcie, powiedzmy reszcie pokornej, która była w stanie w Jezusie zobaczyć Mesjasza. I dziś, rozdział 10 Apokalipsy, Duch Święty swoją epokę zapowiada przez działanie anioła Rafała, obleczony w obłok. Obłok jest symbolem uduchowienia. Obłok także przywołuje wyprowadzenie Izraela z niewoli egipskiej, z niewoli sytuacji śmierci do ziemi obietnicy. Bóg ich prowadzi w słupie obłoku. Tęcza była nad jego głową. Ta tęcza to i 7 darów Ducha Świętego, i 7 sakramentów świętych, ale zmieńmy kolejność. 7 sakramentów świętych i 7 darów Ducha Świętego. Aluzja oczywiście do potopu biblijnego, gdy Bóg zawierał przymierze z Noem, to dał znak w formie tęczy obietnicy, że kiedyś połączy się niebo z ziemią. siedmiu sakramentach świętych i siedmiu darach Ducha Świętego. Ale to oznacza jednocześnie, że działanie anioła Rafała będzie dotyczyć całej rodziny ludzkiej. Nie tylko Egiptu, nie tylko Izraela, ale tym razem całej rodziny ludzkiej. Dwie nogi, jak słupy ogniste. Tu chodzi o ogień dwóch reform, którymi Duch Święty zainicjuje swoją epokę. O ogień dwóch epok. O jednym ogniu już mówiłem. Te reformy nie przyjdą od zewnątrz. Te reformy przyjdą od wewnątrz, od działania Boga Ducha Świętego we wnętrzach ludzkich. Mówiłem wam o apokalipsie Sumin. Ogień apokalipsy Sumin. Jest to ogromna łaska, która się już dzieje i będzie się dziać w naszych czasach. Jest to jak gdyby łaska czyśćca dana tutaj w tym wymiarze na ziemi. Łaska czyśćca. Takie prześwietlenie Bogiem, pięknem Boga, a jednocześnie bolesne doświadczenie swojej grzeszności, że człowiek ma szansę na żal doskonały. Ale to nie jest łatwe. I nie każdy to dobrze zniesie. Jak mówiłem, błogosławieni ci, którzy wiedzą, gdzie się schować, gdzie jest azyl, że azylem jest krzyż Chrystusa. I będzie bardzo dużo roboty, pełne ręce roboty. Bo takich ludzi trzeba będzie właśnie prowadzić do Jezusa. Apokalipsa Sumin. Tę reformę każdy człowiek sam w sobie przeprowadzi. I inna reforma, druga już konsekwencja, to jest reforma ludzkich społeczności. Religijnych, narodowych, państwowych, kościoła. Tu będą ginęły struktury grzechu. Tego określenia używał Jan Paweł II. Struktury grzechu. Są takie struktury grzechu. No chociażby zbrojenia. Monstrualne sumy i na zbrojenia. A już w Starym Testamencie u proroka Izajasza czytamy, do wojny nie będą się zaprawiać, nie będą się zbroić. Wszystko będzie oddane na cele pokojowe. Zginą struktury grzechu. Znaczy ludzie, którzy przeszli apokalipsę sumień, będą pragnęli i powoli zorganizują odnowę społeczności ludzkich. No powiedzmy, islam zrezygnuje z talibów, z wojny świętej, bo im Duch Święty powie, nie żyjecie tym, takiego Boga nie ma, jakiego chcecie czcić. Macie wrócić do czystości islamu. Struktury narodowe. Przeżywaliśmy nie tak dawno wybór nowego patriarchy Cyryla, który od razu powiedział, że kapłanów Kościoła katolickiego na teren Rosji nie puści, bo to jest teren prawosławny. Struktura grzechu nie ma nic to wspólnego z tajemnicą krzyża. Gdybyśmy my w odłamach chrześcijaństwa doszli do sedna, do krzyża, to byśmy takich zdań nie wypowiadali. Jeżeli nie ma krzyża, to tam jest dużo ducha ciemności. Struktury państwowe. Wiadomo, jak lud Boży rwie się do władzy. I po wyborach przeżywają najszczęśliwszy dzień w swoim życiu. Kiedy to szczęście się kończy, mam nadzieję, że bardzo szybko. Kościół. No Kościół jest dość, bym powiedział, oporny na zmianę, na nawrócenie, bo jest dobrze zorganizowany. Z tym, że Bóg sprawi, że obręcze organizacji pękną i się zapyta, czy jest w środku magnes, miły z krzyża. Czy te struktury będą żyły, trzymane przez magnes miłości. czy przez poprawianie nieustannie tych obręczy. Te reformy społeczne, społeczności ludzkiej nie odbędą się bez cierpienia. Bóg, wyprowadzając Izraela z Egiptu, zafundował Egiptowi cierpienie. Ich pycha wróciła do nich. Chcieli mieć niewolników z potomstwa Abrahama, żeby być wielcy, silni, a plagi ich tak osłabiły, że nie mogli się pozbierać. Izrael z powodu pychy odrzucił tego biedaka z Nazaretu jako Mesjasza, który kochał Rzymian, ludzką nędzę, pasterze go witali, cuchnący, świernący. Pycha nie pozwoliła przyjąć Jezusa jako Mesjasza. Oni wiedzieli, że w Jezusie skończyłyby się ich pretensje do narodu wybranego, że to w sercu Boga człowieka każdy jest wybrany przez Ojca. Przyszło cierpienie roku 70, zryw narodowy i ściana płaczu po dziś dzień. I zastanawianie się, gdzie Mesjasz, kiedy Mesjasz przyjdzie. Pamiętam z czasów mojej pracy w Lublinie na Kulu, przyjechał z referatem na teologię taki ichni teolog i pytali go profesorowie, kogo oni uważają dzisiaj za Mesjasza? On powiedział, śmierć. Każdy umiera i ta śmierć jest Mesjaszem. Jakoś trzeba go wybrnąć. Również i w tym przełomie, w który my powolutku wchodzimy, też będzie cierpienie. Zło, grzech zawłocują. Dalej się nie będę bawił w jakieś przypuszczenie. Dwa słupy ogniste. To żebyśmy wiedzieli, na czym polega ogień tych słupów, tych nóg. W prawej ręce miał otwartą książeczkę. W prawej ręce anioł Rafał miał Apokalipsę świętego Jana Apostoła. Otwartą książeczkę już otworzył. We wszystkich tak zwanych, mówiąc brzydko, prywatnych objawieniach, które niektóre Kościół przyjął już jako swoje oficjalne, to tam są takie bardzo ważne, istotne momenty właśnie z Apokalipsy. No, ale przyjdzie moment taki, że Duch Święty, chcąc zreformować wnętrze człowieka, Kościół, świat, otworzy Apokalipsę, otworzy tę książeczkę. Ponieważ będą to ogromne rozmiary klęski, kary, cierpienia, w związku z tym ludzie sobie przypomną o Apokalipsie. Jest coś o Apokalipsie w Piśmie Świętym. Wezmę Apokalipsę i nic. Beton. I wtedy wy przyjdziecie im z pomocą. Ja się już tak za bardzo nie przyjmuję, bo ja sobie pójdę już tam. Trzeba się starać jednak mimo wszystko wstawić tę książeczkę. Po pierwsze, wiem, że będą powołani do tego, żeby tłumaczyć innym Apokalipsę. Żeby rozumieć Apokalipsę, oczywiście trzeba trochę studiować, ale to, co ja powiedziałem, to właściwie wystarczy, tylko trzeba się modlić, żeby wlewana była oczywistość, że to jest tak, a nie inaczej. Jeśli ja się odważam tutaj stanąć i mówić, chrząkając czasami, to dlatego, że proszę i to przychodzi, ta oczywistość. I widzę, że to jest tak. I wiem, że wstydu nie doznam. Prawą nogę postawił na morzu, a lewą na ziemi i zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew, żeby cały świat usłyszał. Za już 2000 lat ja wam dałem ostrzeżenia. I dalej czytamy, a kiedy zawołał, 7 gromów przemówiło swym głosem. A skoro przemówiło 7 gromów, Zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: zapieczętuj to, co siedem gromów powiedziało, i nie pisz tego. Jak to rozumieć? Oczywiście trzeba zajrzeć do Księgi Daniela, rozdział 12, i trzeba odkryć, że to Duch Święty prosi proroka Daniela: ty tego nie pisz, bo jeszcze Mesjasz, Syn Boży, nie przyszedł na ten świat, jeszcze nie był barankiem Bożym, jeszcze nie może dać darów Ducha Świętego, bo ich w tajemnicy zmartwychwstania jeszcze nie stworzył. Więc na razie nie pisz tego. Ale tutaj chodzi jeszcze o coś innego. Mianowicie w języku symboliki biblijnej, gdy otworzymy proroka Jeremiasza, rozdział 32, to w pełni zrozumiemy to zapieczętowanie i rozpieczętowanie ksiąg. W starożytności, w tamtych czasach, był taki obyczaj, że gdy Bóg kazał prorokowi Jeremiaszowi przed niewolą babilońską kupić kawał pola u krewnego swego. Ponieważ głos Jeremiasza był źle interpretowany, sądzili, że to już koniec Izraela, koniec świata. I Bóg mówi: kup kawałek pola, żeby oni wiedzieli, że to nie jest koniec, że ty byś transakcji takiej handlowej nie poczynił, gdyby Izrael już nie miał żadnych szans. Oczywiście Jeremiasz zginął na wygnaniu, prawdopodobnie umęczony, zamordowany, chyba w Egipcie. Pewna frakcja patriotów go z sobą wzięła. Tym niemniej tam jest powiedziane, że te umowy były zawierane w ten sposób, że na dwóch zwojach się pisało to samo i komisyjnie jeden z tych zwojów był pieczętowany na 7 pieczęci i oddawany do skarbca, do świątyni urzędowo, żeby w razie sporu, kłótni o granicę tego pola tamten zwój wydobyć z archiwum, porównać. No, Jeremiasz ma rację. I sens tego jest ten: przyjdzie czas, kiedy to, co ja piszę w Apokalipsie, spełni się. I wtedy będziecie widzieli, co się dzieje w historii, w waszym życiu, w faktach historii. Porównacie z Apokalipsą i powiecie: no, miał Bóg rację. Miał rację. Czyli historia, to, co się będzie działo, to, co się działo już w Starym Testamencie, na progu Nowego Testamentu, poprzez Jezusa Chrystusa, to było rozpieczętowanie tych zapowiedzi. Czyli Bóg, jeżeli coś powiedział, to jest wierny. Powiedział, na pewno się to spełni. Dlatego nie wolno Pisma Świętego brać bez historii i historii bez Pisma Świętego. One się nawzajem interpretują. Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i na ziemię i to, co w niej jest, i morze i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał to on dobrą nowinę sługom swoim prorokom. Już wam mówiłem, że w związku z siódmą pieczęcią sakramentem kapłaństwa, zamiast anioł rozpieczętować, nastąpiła na niebie cisza. I wtedy mówiłem, że sakrament kapłaństwa dla Chrystusa jest tak ważny, bez względu na to, co sobą, przepraszam, ten brań reprezentuje nieraz, jest czymś tak ważnym, że on przez pewien czas, przez 2000 lat, złych kapłanów tolerował, ponieważ nawet zły kapłan konsekruje ważnie, rozgrzesza ważnie, a ludzi trzeba zbawiać, to jednak na progu epoki Syna i Ducha Świętego już zwłoki nie będzie. nie będzie żadnej dyspensy. Już Bóg, Duch Święty upora się z kapłanami niedojrzałymi, z takimi kapłanami, których by nie chciał mieć w kościele. Już kapłani nie będą mogli korzystać z azylu przy ołtarzu. Jak wiecie, w starożytności każdy zbrodniarz starał się dopaść do ołtarza swego bóstwa i chwycić się rogu ołtarza. To był azyl. Oczywiście wszystko jest takim przeczuciem tajemnicy krzyża, to co się działo w starożytności. Że jednak również kapłaństwo będzie przez Ducha Świętego zreformowane. Ale jest tu mowa o tym, że gdy siódmy anioł zatrąbi, misterium Boga się dokona. Jakaś tajemnica wielka. I w najbliższą sobotę dotkniemy tej tajemnicy, siódma trąba, mianowicie trzecia biada, że kapłanów będzie po tamtej stronie w czyściu. Nie tylko, że w czyściu, ale nikt nie pozna tych kapłanów w czyściu. Bóg chce, żeby kapłaństwem, sakramentem kapłaństwa służyli do końca. No ale będzie to trzecia biada. To znaczy, że w takim Bóg pokaże, w jakim stopniu kapłan służył miłości z krzyża, a w jakim stopniu duchowi tego świata, demonowi, programom ludzkim. To w trzeciej części apokalipsy będzie o tym mowa. Gdybyście zajrzeli do Ewangelii Jana, rozdział 12, od wiersza 37, tam jest mowa o tym, że Jezus mówi, że ja was nie będę sądził, mówi do kapłanów Starego Testamentu. Moje słowo, które wypowiedziałem, ono was będzie sądzić. Co by wskazywało na to, że czyściec polega na studium Pisma Świętego. Że was to nie minie. Że księgi będziecie zjadać i będzie wam gorzko i słodko. W związku z tym studium Apokalipsy was też nie minie. Ja was nie będę sądził. Moje słowo, które wypowiedziałem, ono was będzie sądzić. Z tym, że lepiej jest tutaj być sądzonym, jak powiedziałem, w związku z Apokalipsą sumień, bo to jest czyściec tutaj, bo wtedy my ten czyściec możemy wyciszać przez bezgraniczne miłosierdzie Chrystusa w krzyżu. Bo Jezus cierpiał, strasznie cierpiał i lituje się nad każdym cierpieniem. Wie, przeżył dramat Apokalipsy sumienia w Ogrójcu, prawda? Nie swego grzechu, ale grzechu rodziny ludzkiej. Aż krwawym potem się poczuł. No a czyściec po śmierci to już jest ciężka sprawa. Czytamy dalej. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie słowami: idź i weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Poszedłem więc do anioła i mówię mu, by mi dał książeczkę i rzeczy mi: weź i połknij ją. Kogo to dotyczy? Idź i weź. Każdego z nas. Każdego z nas. Idź, weź, zjedz, połknij i poczuj smak. Z tym, że to jest przywołanie z księgi proroka Ezechiela, tam po 5 latach pobytu młodziutki kapłan Ezechiel został powołany na proroka. Po tym powołaniu, które zresztą omawialiśmy w związku z 4 rozdziałem Apokalipsy, miał wizję 4 Ewangelii, że dopiero 4 Ewangelie wyprowadzą człowieka z Babilonu duchowego, i tam też otrzymuje zwój i rozkaz zjedz, przestudiuj tych proroków, którzy zapowiadali niewolę babilońską. Prawdopodobnie chodzi o proroka Jeremiasza. Miał skonsumować No i stwierdził, że to jest księga, która we wnętrznościach daje gorycz, ale też jest i słodka, bo daje nadzieję zbawienia. Że to ich historia nie zakończy się niewolą babilońską, tylko w momencie, kiedy wyjdą z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Przyznają się, że są grzesznikami, że im jest potrzebne zbawienie, inny typ zbawienia. Taki, który już był obiecywany w Jezusie Chrystusie, to wtedy Bóg ich wyprowadzi z powrotem do ziemi obietnicy. Ale w ziemi obietnicy, jak już mówiłem, szybko zapomnieli, że są grzesznikami. Jak przyszedł Jezus Chrystus, to czekali na medale i stanowiska w całym świecie. Idź i weź i zjedz. To znaczy zaakceptuj niewolę babilońską do czasu. Zjedz tę niewolę do upokorzenia. Zjedz tę trudną historię. Dlatego już wam mówiłem, że być świętym to pokornie akceptować swoją historię. Zjadać ją. Mając w sobie mądrość i moc krzyża. Zjadać ją. Bo nieraz się nie da uciec od tej dolegliwości. Więc na to weź i połknij ją, trzeba popatrzeć poprzez proroka Ezechiela. Kłopot proroka Ezechiela w niewoli polegał na tym, że Izraelici byli na Boga Jahwe bardzo obrażeni. Ja spotykam grzeszników, którzy albo do mnie piszą, albo przyjeżdżają na rozmowę i są bardzo obrażeni na Boga. Jak on mógł? Pogniewali się. No i prorok Ezechiel wziął cierpliwie, spokojnie udowadniać im, że na niewolę babilońską się zasłużyli, bo w sercu jesteście na równi z poganami. Ba! Rozdział 12 powie, jesteście przed Bogiem w gorszej sytuacji. Bo Babilończycy nie znali Boga prawdziwego, a wy już mieliście jaskółki Boga prawdziwego. Kim jest? No i wreszcie ta księga gorzka i słodka. Gorzka i słodka. Od tego sformułowania zaczęła się wielka przygoda mego życia z Pismem Świętym, która trwa po dziś dzień, po ten wieczór tutaj. Zaczęła się mniej więcej 30 lat temu, bo chyba tutaj nikogo nie ma, kto by miał 76. Chyba nie ma. Było to tak. Było to tak. Mianowicie ja się też rozgościłem na studentów. Przeniesiono mnie z Warszawy do Gdańska i na wakacje ze mną jeździła grupa studentów z Warszawy i z Gdańska. Jeździliśmy na Bobołówkę do Gazdy, który ma kaplicę tam wybudowaną. To było małżeństwo bezdzietne, mieli tylko taką od krewnych przyjętą dziewczynkę, która miała być dziedziczką, Halinkę. I kiedyś wracam wieczorem ze studentami, ogorzali, bo słońce paliło w górach. Ja patrzę, cała Bobołówka skoszona, łysa, krótko mówiąc. Tylko nasz gazda ma jeszcze siano nietknięte. I coś mnie zaniepokoiło, pytam gazdu, a czemu wy nie kosicie tego siana? To już wszyscy suszą, taka pogoda. U Zakopanem to rzadkość. A widzi księżulo, bo ja czekam, aż je sobie zrobią, zapłacę, to nie skoszą. On miał chore nogi, nie mógł kosić. Gazdinka uczulenie na siano, nie mogła się zbliżyć do siana. A ta dziewczynka. Ja się poczułem zawstydzony. Tutaj tyle drabów ze mną jest. Był też jeszcze kleryk spod Nowego Sącza, który świetnie kosu władał, bo chłopak ze wsi. Ja też. No i mówię, gazdo, to jutro, na jutro szykujcie kosy. Będziemy uczyć studentów, a dwóch już dobrze kosi. No i gazdo zaczął klepać te kosy. A my w tym czasie mieliśmy odprawiać mszę świętą. Ja powiedziałem na wstępie tej mszy świętej, słuchajcie, tak na dobrą sprawę, to my nie mamy prawa do tej mszy świętej. I powiedziałem o tym sianie. My powinniśmy były dzisiaj już tutaj pracować przy sianokozach. Zwłaszcza, że gazda od nas nic nie brał w rewanżu. Dawał nam mieszkanie, wprawdzie swoje jedzenie, ale jeżeli mu tam coś nam zostało, daliśmy, to był bardzo wdzięczny, ale nie brał nic za nasz pobyt. Był szczęśliwy, że w ogóle młodzież wierząca jest. No więc wszyscy ze skruchą przeżyli tę mszę świętą. Rano śliczna, znowu pogoda, to nic. Trzeba iść do pracy przy sianie. Chyba w trzecim dniu rano wstaje, skoro świt, i rozglądam się, że tak mało tych studentów się tam, gdzie tamci. A proszę ojca, oni już o godzinie drugiej w nocy wstali, poszli w góry. Albo o trzeciej. Każdy. Nie można ich było o godzinie 10 ściągnąć z łóżka, jak mieliśmy iść w góry. Ale ponieważ siano im dało tak popalić, ta praca przy sianie, w związku z tym, jak dym znikli. A mnie wzięło w środku. To są chrześcijanie. Takich ludzi wychowujesz. I postanowiłem dokonać świętej zemsty na nich. Ale to Pan Bóg sobie z tego zadbił, z tej mojej świętej zemsty, i po dziś dzień muszę gadać na temat Apokalipsy, no w ogóle Pisma Świętego. Ja im ogłosiłem tak. No, kto chce, może sobie chodzić w góry, kto chce pracować na przysianie, to będzie pracował przysianie. Ale pamiętajcie, w przyszłym roku gołówki nie ma. Kto zechce pracować przysianie, pojedzie ze mną i tutaj gazdzie zrobimy, a resztę zapraszam do Świętej Lipki, tam będzie szkoła biblijna. Będziecie zjadać Pismo Święte. Oczywiście byłem pewien, że nikt nie przyjedzie. Tutaj jezioro, ludzie się kąpią, bawią, próżno. A tutaj czytać Pismo Święte nudne, studiować. Byłem pewien zwycięstwa. Ale termin się zbliżał. W związku z tym wziąłem Pismo Święte. Wtedy pracowałem w Szczecinie, no i przyjechałem tutaj pociągiem. Tak. No tak mniej więcej do obiadu sobie wesół chodziłem, że skończyłem z tą lipą chrześcijańską. A tymczasem jak się zaczęło sypać? Oczywiście nikt z mego duszpasterstwa żadnego nie przyjechał. Żadna osoba. Tylko proszę księdza, myśmy słyszeli, że tu będzie obóz biblijny, że ksiądz prowadzi i tak dalej. I to tak, całymi grupami. Pod wieczór było ponad 100 osób z różnych miast. Jak to te wici poszły w całą Polskę? No ja się przeraziłem, bo ja w ogóle nie przygotowany przyjechałem, bo ja byłem pewien, że nikogo tu nie będzie. No i tak mi niewyraźnie się zrobiło. Ale coś mnie tknęło, weź różaniec, idź tam na górę za bazylikę i zmów różaniec. Jak zmówiłem ten różaniec, to idź teraz i odpraw mszę świętą. Otworzyłem Pismo Święte i okazuje się, że jest 10 rozdział z Apokalipsy jako pierwsze czytanie. Myślę sobie, co tu powiedzieć na ten temat? Nic nie wiem. Ale doszedłem do słów, księga jest gorzka i słodka. I olśnienie. I olśnienie. Po prostu zwyczajnie księga po księdze zadała im, bo oni w ogóle w życiu Pisma Świętego nie czytali. To jest dla nich teren nieznany, terra ignota. I niech ci mówią, co było gorzkie, czyli niezrozumiałe, wręcz gorszące, a co było słodkie, co mnie ucieszyło. Przechodziłem z zeszytem. Najpierw im zadawałem jedną, drugą księgę, ale to tak, żeby cały dzień musieli szybko czytać. Bo przecież to miała być zemsta. A musieli się wyrobić, ponieważ ja imiona wszystkich miałem w torbie. I Ania z takiego miasta. Jakiś Wojtek z innego miasta. Tak. I ja losowałem, wyciągałem. Ania z Gdańska. Co było gorzkie, co było słodkie. I każdy musiał pod tym kątem relacjonować. Co było słodkie, co było gorzkie. Skutek był taki, że ja się nauczyłem, czego współczesny człowiek w Piśmie Świętym nie rozumie. Ba, co go gorszy. I słuchałem tego. A z tego, co było słodkie, zauważyłem, że Duch Święty układa mi katechezę, przy czym oni tego nie wiedzieli, a ja to widziałem. I następnego dnia oni znowu czytali, a ja odpowiadałem w ramach Eucharystii na te trudności w takim stopniu, w jakim jeszcze wtedy potrafiłem. No i tak to wszystko się zaczęło 30 lat temu, tak mniej więcej, tak dzisiaj krótko zastanowiłem. I tak Pan Bóg tę moją zemstę przeciwko mnie obrócił. Chcesz, to Ty będziesz zjadał i Ty będziesz musiał to robić. No i robię po dziś dzień. A jak długo jeszcze, to nie wiem. W każdym razie jeszcze 3 lat mi brakuje, żeby teraz już tak szczegółowo umówić Ewangelie synoptyczne z tymi partiami Apokalipsy. A później powiedzieć tak, jak prorok Symeon: Panie, już swoje zrobiłem, zabierz do swego. Ale wiem, że to jeszcze tak szybko nie będzie. Podobno jeszcze będę deptał po gruzach Apokalipsy. No, chyba będę miał 102 lata, nie? Będę powłóczył nogami. To tak byśmy dzisiaj skończyli tym, jak to wszystko się zaczęło, że Pismo Święte jest i gorzkie, i słodkie. Teraz już jest dla mnie tylko słodkie.